W Radiu Maryja rozpoczynamy wiadomości. W Watykanie we wtorek rozpoczęło się konklawę 115 księży kardynałów. Po 12 dniach od ustąpienia ze stolicy Piotrowej Benedykta XVI dokona wyboru ze swego grona jego następcy.
We wtorek odbyło się pierwsze głosowanie. Około godziny 20 z komina na dachu kaplicy Sykstyńskiej pojawił się czarny dym, ogłaszający, że jeszcze nie dokonano wyboru papieża. Z Watykanu mówi ojciec Benedykt Cisoń, redemptorysta.
Radość, nadzieja, entuzjazm i modlitewne skupienie pośród zgromadzonych na placu Świętego Piotra w tych wieczornych godzinach, już prawie nocnych, oczekując, jaki dym pojawi się z komina nad kaplicą Sykstyńską. Pojawił się dym czarny, czyli przed nami dalsza modlitwa, dalsze wyczekiwanie i dalszy nasz entuzjazm wiary, który nie pozwala nam zwątpić, że kardynałowie dokonają właściwego wyboru. Właśnie rozchodzimy się już do domów, by po raz kolejny jutro wyjść na plac Świętego Piotra i oczekiwać tego, co wiąże się z konklawy, czyli z białym dymem obwieszczającym całemu miastu i światu, że kardynałowie dokonali wyboru następcy Świętego Piotra.
Historia pokazuje, że papieża nigdy nie wybrano w pierwszym głosowaniu, zaznacza ksiądz profesor Józef Wroceński, były dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i kierownik Katedry Ustrojów Kościoła Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jako że jest kardynałów 115 wyborców, stąd też potrzeba, aby kandydat na papieża otrzymał 77 głosów. I dopóki tej większości się nie osiągnie, dotąd będą trwały głosowania. Papieża bodajże Jana Pawła II wybrano w 8 głosowaniu. A więc zawsze było tych kilkanaście głosowań. Benedykta XVI w 4.
Wybory będą trwały do momentu, kiedy to jeden z kardynałów nie otrzyma 2/3 głosów, czyli 77 ze 115. Historia pokazuje także, że księża kardynałowie potrzebują od 2 do 4 dni na dokonanie wyboru.
Ksiądz profesor Jan Dyduch, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zwraca uwagę, że Benedykt XVI dwukrotnie zmieniał konstytucję apostolską Universi Domini Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej, pierwszy raz w 2007 roku.
To była modyfikacja polegająca na tym, że już po kilku głosowaniach, gdy były one bezskuteczne, po dniu modlitwy i rozważań głosowano tylko na 2 kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów na poprzednim głosowaniu. Konstytucja przewidywała, że tych 2 nie głosowało, oni mieli tylko głos bierny i na nich tylko głosowano i wystarczyło, że jeden z nich miał tak zwaną większość bezwzględną, czyli połowę plus 1, a właśnie Benedykt XVI to zmienił. W dalszym ciągu utrzymał przynajmniej 2/3, więc to była jedna modyfikacja, no i te modyfikacje, które były teraz ostatnio.
Wcześniej księża kardynałowie, elektorzy przeszli w uroczystej procesji z kaplicy paulińskiej Pałacu Apostolskiego do kaplicy Sykstyńskiej, śpiewając litanie do wszystkich świętych i hymn Veni Creator.
Następnie kolejno złożyli przysięgę, zapewnili w niej, że jeśli ktokolwiek z nich z boskiego postanowienia zostanie wybrany na biskupa Rzymu, dołoży starań, by wiernie wypełniać munus petrinum, pasterza Kościoła Powszechnego i nieustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych. Z Watykanu mówi ojciec Benedykt Cisoń.
Kaplica Sykstyńska 12 marca 2013 roku i w tej kaplicy, pod jej sklepieniem 115 kardynałów, po raz pierwszy dziś każdy z nich wypowiedział te słowa. Powołuję na świadka Chrystusa Pana, który mnie osądzi, że mój głos jest dany na tego, który według woli Bożej powinien być moim zdaniem wybrany. W ten sposób kardynałowie dokonują wyboru i w ten sposób oddają każdy głos. Każdy ich głos staje się głosem, który jest odczytywany jako wola Jezusa Chrystusa w natchnieniu Ducha Świętego, by Bóg wskazał tego, który ma kierować łodzią Piotrową, ma być najwyższym kapłanem Kościoła katolickiego, ma być następcą Piotra, zastępcą Chrystusa na ziemi.
Po zakończeniu tej ceremonii mistrz papieskich ceremonii liturgicznych wydał polecenie extra omnes, po których wszyscy niebiorący udziału w konklawie opuścili kaplicę. Jej drzwi zostały wówczas zamknięte.
Księżom kardynałom cały czas towarzyszy modlitwa Benedykta XVI, przypomina ojciec Benedykt Cisoń.
Przywoływaliśmy wraz z kardynałami podczas uroczystej procesji do kaplicy Sekstyńskiej orędownictwa wszystkich świętych. To właśnie wszyscy święci, wśród nich również święci błogosławieni papieże, wierzymy w świętych obcowanie, którzy towarzyszą, którzy umacniają Kościół Święty, umacniają kardynałów. Jest oczywiście w tym wyjątkowym konklawe ten jeden, Ojciec Święty, senior Benedykt XVI, który swoją modlitwą towarzyszy wszystkim kardynałom, by dokonali właściwego wyboru, bo przecież 12 marca to początek konklawe, 28 lutego to koniec pontyfikatu Benedykta XVI i wcześniej niezapomniany dzień, 11 lutego, gdy wszyscy usłyszeliśmy, że Ojciec Święty Benedykt XVI rezygnuje.
Przed południem członkowie Kolegium Kardynalskiego, księża biskupi oraz wierni uczestniczyli we mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra w intencji wyboru nowego papieża.
Eucharystii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, ksiądz kardynał Angelo Sodano. W imieniu wszystkich księży kardynałów wyraził on wdzięczność wobec Benedykta XVI za jego posługę.
Także my dziś, właśnie z tym wewnętrznym usposobieniem, chcemy oddać się z Chrystusem Ojcem, który jest w niebie, aby dziękować Mu za pełną miłości, asystencję, którą nieustannie otacza swój Kościół, a szczególnie za światły pontyfikat, którym nas obdarzył poprzez życie i dzieła 265. następcy świętego Piotra, umiłowanego papieża Benedykta XVI, wobec którego ponawiamy w tej chwili całą naszą wdzięczność.
W Watykanie panuje szczególna atmosfera, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Widzimy, że jest to czas mostu, pomostu. Dlaczego? Podczas homilii ksiądz kardynał Sodano wspomniał imię Benedykta XVI i wtedy rozległy się bardzo gromkie brawa, które trwały przez kilka minut. To był jedyny moment podczas mszy świętej. W ten sposób chciano wyrazić wdzięczność Ojcu Świętemu. A potem ksiądz kardynał Sodano mówił o tym fragmencie z Ewangelii Świętego Jana i to dwa razy powtórzył: czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli ci, aniżeli inni. Więc to znaczy, że też kardynałowie myślą, który byłby takim odpowiednikiem na wymiar czy na wzór tej Ewangelii. Który by z nich najbardziej miłował Jezusa Chrystusa. I dlatego oni w tym czasie starają się wybrać takiego człowieka. I w Rzymie jest taka jest atmosfera. Jest atmosfera nie sensacji, ale atmosfera oczekiwania. I to spokojnego oczekiwania. Przy okazji też warto wiedzieć, że jest włoskie przysłowie, znane bardzo dobrze przez Włochów, przez Rzymian, które powstało w ciągu wieków przy okazji konklawe. To przysłowie brzmi: kto wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem. Qui entra papa, esce cardinale. To znaczy, że te wszystkie spekulacje tak naprawdę oni oddają rzeczywistości. I ten, kto może być typowany na papieża, może wyjść kardynałem. Kto by się spodziewał w 78 roku, że wyjdzie na balkon świętego Piotra kardynał Karol Wojtyła? A tu proszę bardzo, przyszedł papież z dalekiego kraju. I teraz my też nie wiemy, z jakiego kraju będzie następny papież.
A wydarzenia z Watykanu transmituje Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Zamiast walczyć z problemem niedożywiania dzieci w Polsce, rząd Donalda Tuska chce tworzyć kolejne statystyki.
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie opublikowany raport o niedożywieniu dzieci w Polsce. Zestawienie ma się opierać na badaniu przeprowadzonym przez resort pracy.
Minister uznał za nierzetelny raport Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś. Przypomnijmy, że z badań fundacji wynika, że około 800 tysięcy dzieci z klas 1-3 w Polsce jest niedożywionych.
Poseł i profesor Józefa Hrynkiewicz zwraca uwagę, że wcale nie trzeba sięgać po badania fundacji. Wystarczy chociażby zapoznać się z badaniami GUS-u dotyczącymi budżetów gospodarstw domowych. Wynika z nich, że w Polsce jest ponad 3 miliony dzieci, które są źle żywione, mówi ekspert w zakresie polityki społecznej.
Jakie wyżywienie dziecku może dać rodzina wtedy, kiedy na to wyżywienie jest dziennie 5 zł? 6 zł. Więc to tu tutaj trzeba szukać tych problemów i trzeba się zastanawiać nad tym, w jaki sposób zaradzić temu złemu wyżywieniu dzieci, niedożywieniu, bo niedożywienie to nie jest tylko mała ilość pożywienia. Niedożywienie to jest przede wszystkim nieprawidłowy skład diety dziecka. A tutaj mamy bardzo dużo do opowiedzenia.
Minister pracy, zamiast przejąć się tym problemem, chce tworzyć kolejne statystyki, które mają wykazać, że właściwie nie ma o czym mówić, stwierdziła poseł Barbara Bartuś.
Obawiam się, że te nowe badania nie mają służyć temu, aby rząd tak naprawdę sytuację w Polsce poznał, tylko mają służyć temu, żeby zrobiły to takie instytucje, które wykażą, że wcale w Polsce tak nie jest źle. A jest źle, bo każde niedożywione dziecko to jest wstyd dla społeczeństwa. I tym przede wszystkim rząd powinien się zająć. Jeżeli chce robić dodatkowe badania, to można, ale przede wszystkim powinno się zająć tym problemem.
Zapewnił, że resort pracy i polityki społecznej dysponuje badaniami na temat liczby osób żyjących w ubóstwie, co pozwala na podnoszenie progów uprawniających do pomocy społecznej. W ubiegłym roku zostały podniesione o 105 zł do 456 zł na osobę w rodzinie. Progi uprawniające do świadczeń rodzinnych są niskie i nie odzwierciedlają potrzeb związanych z utrzymaniem dziecka, powiedziała poseł Barbara Bartuś.
Progi dochodowe były podwyższane w ubiegłym roku, ale były to podwyżki groszowe i wydaje się, że bardziej tutaj ktoś, kto też przygotowuje dane do tych progów dochodowych, zwraca uwagę, żeby przypadkiem te progi nie postawić za wysoko, żeby źle nasze państwo nie wyglądało, że jest duże ubóstwo, czy żeby nie pokazać, jak naprawdę dużo kosztuje utrzymanie członka rodziny, jak bardzo kosztuje utrzymanie dziecka i te progi na przykład doświadczeń rodzinnych są bardzo, bardzo niskie i naprawdę nie odzwierciedlają w żadnym zakresie koszt, który trzeba ponieść, żeby utrzymać dziecko.
Czas teraz na informacje ze świata. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad przyszłością wspólnej polityki rolnej na lata 2014-20. W mandacie negocjacyjnym, jaki będzie poddany pod głosowanie jutro, na wspólną politykę rolną dla Polski przeznaczono prawie 8 miliardów euro więcej.
Rząd Donalda Tuska wynegocjował jedynie 28,5 miliarda euro. Wówczas okrzyknął to wielkim sukcesem. Nowa propozycja, którą zawdzięczamy europarlamentarzystom PiS-u, to 36 miliardów 300 milionów. Euro.
Obecne propozycje Parlamentu Europejskiego są dużo korzystniejsze, jednak nie są w pełni sprawiedliwe, mówi eurodeputowany Janusz Wojciechowski.
To, co dotychczas zostało przygotowane w Parlamencie Europejskim, jest dla nowych i dyskryminowanych dotychczas państw członkowskich znacznie lepsze od tego, co w sprawie wieloletniego budżetu miesiąc temu zostało postanowione w Radzie. W przypadku Polski, największego z nowych państw członkowskich, pułapy finansowe zawarte w raporcie pana Capulasa Santosa są prawie 8 miliardów euro wyższe niż pułapy wynikające z ustaleń budżetowego szczytu rządowego. A i tak nie są to propozycje w pełni sprawiedliwe. Dyskryminacja nowych państw członkowskich pozostaje bowiem faktem i powinniśmy tę dyskryminację zakończyć jak najszybciej, gdyż jest ona niezgodna z zasadami traktatowymi.
Głosowanie nad całym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020 planowane jest na kwiecień. Wcześniej rozpatrywana będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której stawia on warunki przyjęcia budżetu.
We wtorek także rolnicy protestowali przed siedzibą Parlamentu Europejskiego przeciwko tak zwanemu greeningowi, czyli zazielenianiu. Rolnicy obowiązkowo od 2014 roku musieliby wyłączyć aż 7% gruntów rolnych spod produkcji jako obszary ekologiczne.
Rolnicy protestują głównie przeciwko tak zwanemu greeningowi, czyli tak zwane zazielenienie wspólnej polityki rolnej, w którym chodzi między innymi o to, żeby obowiązkowo co najmniej 7% gruntów rolnych było wyłączanych spod produkcji jako tak zwane obszary ekologiczne.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.